porozmawiajmy o panu, o tym, co pan zamierza i co pan planuje. Pan jako internauta pod pseudonimem Wowka wpłynął na kilka rzeczy.
No mam nadzieję i tak to odbieram w każdym razie.
I chciałby pan mieć większy wpływ?
Ja powiem tak, pewnie, każdy z nas pewnie, prawda? Ja chciałbym mieć wpływ przede wszystkim i chciałbym przede wszystkim być zadowolony z władzy w mieście, w którym żyję i którego jestem rodowitym, że tak powiem, mieszkańcem, tak? I który już swoje się najeździł, ciężko gdzieś tam napracował. No i w końcu chciałbym żyć we własnym mieście i nie chciałbym na przykład, żeby mój syn musiał uciekać, jak ja to robiłem, powiedzmy, w latach przemian ustrojowych, prawda?
Pewnie lublążanie wyborcy chcieliby pana bliżej poznać, kim pan właściwie jest, co pan robi zawodowo.
Ja powiem tak, bym powiedział tak, niech to będzie moją słodką tajemnicą i pretekstem do wielu domyślań. W każdym razie ci, którzy interesują się sportem albo cokolwiek mieli kiedykolwiek do czynienia z jakimś biznesem czy z rzemiosłem, nazwisko mojego ojca jest dobrze rozpoznawalne, który całe życie więcej czasu i finansów poświęcił na działalność klubów bokserskich chociażby.
Ale ja
pytam
o pana, nie o pana.
Jeżeli chodzi o mnie, inaczej, nie ma to żadnego wpływu, kim ja jestem, czyli czy mam wykształcenie zawodowe, czy jestem fryzjerem, czy jestem bezrobotny, czy posiadam jakąś firmę, ponieważ to, co robiłem i robię cały czas, chociażby uważam społecznie za własne fundusze na rzecz, mam nadzieję, naszego samorządu, moje życie prywatne nie ma żadnego absolutnie wpływu.
Ale ja pytam o życie zawodowe, a nie prywatne.
Zawodowe, mówię, w życiu robiłem już wszystko, prawda?
A co pan robi teraz? Nie powie nam pan?
Ja powiem tak, przynajmniej do końca roku mam z czego żyć i nie muszę się martwić, że tak powiem, o finanse, co mi daje łatwość między innymi w działaniu, ponieważ nie jestem w żaden sposób od nikogo uzależniony i od niczego, absolutnie. A jeżeli pozwalam sobie na krytykę, nie obawiam się, że złość co niektórych, tu też jest kilka fajnych wątków, mogłaby sięgnąć mnie na przykład, czy chociażby moich najbliższych. Mogę tylko dodać, że na przykład na listach, na jedynkach miały występować osoby wyjątkowo zacne, uważałem zacne i mądre i no naprawdę wyjątkowo wartościowe, którzy powinni być tymi radnymi, ale jeżeli ja słyszałem dwa dni, trzy dni przed zamknięciem listy, prawda, że rezygnuję z powodu obawy utraty pracy żony, albo utraty wartości finansowych mieszkania, to ja się pytam, w jakim państwie, w jakim mieście my żyjemy i czy ci ludzie są umysłowo, intelektualnie niepełnosprawni, albo uważając mnie za jakiegoś idiotę lub kilku innych, czy po prostu są tak bojaźliwi i tak się boją, że tak powiem, mściwości.
Powiedział mi pan kiedyś, że jest wyznawcą teorii spisków.
Ja powiem tak, no, życie tego dowodzi. Gdyby nie pewna teoria spiskowa, w życiu bym się nie zainteresował baczniejszemu obserwowaniu tego, co się dzieje w Urzędzie Miasta, bo...
We władzach pan również poszukiwał...
Ja powiem tak przede wszystkim, uważam, że jest... Albo inaczej, dlaczego uważam, że byłbym dobrym radnym? O, bo to też czytałem między innymi artykuł, gdzie wypowiadał się pan Kucharczyk i chyba pan Traks, tak? I tam padło jakieś takie pytanie. Ja tak się zastanowiłem, mówię, fajne pytanie. Odpowiedzi, nie będę komentował tych odpowiedzi, chociaż uważam, co mogą wiedzieć ludzie 20-letni lub 20-paroletni, którzy nie mają żony lub dopiero pozyskali żonę. Ja szanuję, mają rodziny. Problemy się zaczynają, kiedy rodziny zaczynają mieć problemy, kiedy dzieci chorują, kiedy żona jest w ciąży, kiedy trzeba zapłacić czynsz. Nie wiem, czy są na tyle kreatywni i czy kreatywność ich wówczas będzie szła w kierunku rozwoju na przykład miasta i dobra naszego samorządu, czy mogą się okazać, że z fajnych liderów i powiedzmy jakichś młodych ludzi, no będziemy mieli kolejnych, prawda, bezradnych. Chociaż ja akurat nie mam, to inaczej, nigdy nie odbieram nic personalnie, absolutnie. Tak się zastanawiam, bo tu chciałem pociągnąć wątek, bo nie ukrywam, że podczas, a lubię sobie pobiegać, jak sobie biegam, tak sobie zastanawiałem się, Darek, chłopie, po co ci to wszystko, prawda?
No właśnie.
Ale z drugiej strony mówię tak, no przede wszystkim nie jestem żadnym błaznem partyjnym, do tego bym zaczął. Brzydzę się prostytucją polityczną. I ocenieniem intelektu Elbląża, to co mamy do czynienia, to jest po prostu masakra. Jestem nie mniej wykształcony i nie mniej mam mniejsze doświadczenie niż nie jeden radny starający się o reelekcję w obecnych wyborach. Z 22 tych, którzy uważają, że świetnie wypełniali swoje obowiązki, prawda, i startują po raz kolejny.
A mógłby pan tak konkretnie wskazać, jakie ma pan predyspozycje, cechy, które pozwolą
być dobrym radnym? Oczywiście, jak najbardziej. Jestem konsekwentny, spostrzegawczy i pracowity. I jedno, co mi można mogło, że na było wiele wątków zarzucać, ale uczciwości to mi nikt nie jest w stanie zarzucić. I bez względu na to, czy to jest ktoś, czy ktoś jest, powiedzmy, z SLD, czy
z PiS-u, czy z Platformy. Pan powiedział, uczciwości nikt nie jest w stanie zarzucić.
Znaczy, nikt mi nie jest, jest mi w stanie wiele, powiedzmy, czegoś tam zarzucić, ale brak uczciwości na pewno nie. No i na pewno nie, że cokolwiek robię, prawda, dla jakichś wartości finansowych, bo póki co wartości finansowe to ja wydaję na jakieś, powiedzmy, cele społeczne.
Pan jako internauta poruszył właśnie wiele spraw, między innymi z osiedla Zatorza, czyli dzielnicy, której pan startuje. Dobrze, że pan dostrzega te problemy, to już jest pierwszy krok, a drugi krok to propozycje ich rozwiązań. Czy pan
propozycje,
ich rozwiązania, czy pan nie ma?
Ja powiem tak, propozycji jest wiele, ale uważam, że jest to zbyt wcześnie na precyzyjne, powiedzmy, określanie mojego, jakby, jeżeli można to określić, program, albo jak to użył pan trakt, że on rozpoczął na przykład kampanię swoją w połowie sierpnia, pisząc 2 artykuły na portalu, co jest dla mnie w ogóle no, takim chorym stwierdzeniem, no ale jestem może trochę starszy i inaczej to spostrzegam. Zmierzam do tego, wiele pomysłów już rzuciłem, jak się okazuje, mało, no, żeby było jasne, ja się cieszę, że inni korzystają z tych pomysłów, ale boli mnie, jeżeli na przykład radny Platformy Obywatelskiej, z którym wielokrotnie starałem się spotkać, w końcu się spotkałem, powiedziałem o tym problemie, nie zrobił nic przez 4 lata, a teraz w swojej kampanii wyborczej twierdzi, że pierwsze co on zrobi, razem ze swoim liderem jakby partii politycznej, to on będzie się starał zrobić kładkę nad torami. To ja się pytam, przez 4 lata w takim razie, dlaczego tego nie było robione? Przecież nic innego nie mówimy, jak dzwoniłem, pisałem, prosiłem i spotykaliśmy się w związku właśnie z tym, prawda? Inna sprawa, że mowa o orlikach i boiskach. Wielokrotnie zresztą z tym samym radnym spotykałem się. Na Zatorzu między blokami jest przyolbrzymie, solidne, piękne boisko. Wystarczy parę złotych, żeby je tylko ogrodzić i ścinać, prawda, trawę. Już nawet powiedziałem, że siatkę na te bramki sam za własne fundusze albo uzbieram, albo po prostu za własne fundusze kupię. Nic się nie stało. Po raz kolejny podkreślam, że przy nic, czyli tak, stać nas na budowanie nowych jakichś budynków, przedsięwzięć, przenoszenia budynków, a zainwestowane mnóstwo środków finansowych przez 20 lat po prostu ulega...
Władze jakimś... argumentują, że w związku z niżem demograficznym nie ma sensu kontynuować tej inwestycji, ponieważ zmniejsza się liczba...
Odpowiedź jak najbardziej urzędnicza. A teraz się zapytam, a za czyje środki finansowe należy za chwilę, bo według mojej opinii można byłoby jeszcze w jakiś sposób to wykorzystać, za jakie środki, za czyje środki trzeba będzie usunąć tę budowlę, bo trzeba będzie ją usunąć, żeby na przykład cokolwiek zrobić, na przykład wykorzystać ten teren ziemi, prawda, albo postawić coś nowego. Okaże się wówczas, że trzeba będzie włożyć tyle samo, ile do tej pory zostało włożone, tak?
Tak,
czyli gdzie tu jest wzrost i równowaga w przyrodzie?
Postawienie, zrealizowanie inwestycji to drugie, a utrzymanie budynku to też jest...
Zgoda, tak. Ale tu ci dosięgnęła pani też bardzo fajnego tematu, który zmusił mnie też do tego. Mój syn do szkoły podstawowej, a mieszkamy od 20 lat na Zatorzu, poszedł do pierwszej klasy, do szkoły numer 1. Dlaczego? Dlatego, że wówczas razem z moją małżonką zrobiliśmy wywiad środowiskowy, chodziliśmy po każdej szkole, bo uważaliśmy, że nasze dziecko jest największą inwestycją, największym jakimś celem naszego życia, które nam się przydarzyło. Więc postanowiliśmy oddać go w dobre ręce. Szkoła 14, mimo że moja żona miała jakiś sentyment do tej szkoły, bo chodziła do niej, odpadł od razu, bo cóż to za szkoła bez sali gimnastycznej? Cóż to za szkoła bez sali gimnastycznej? Potem skończył szkołę numer 1, padła propozycja gimnazjum. Następne bliskie gimnazjum, chcę zmierzyć, że między moim miejscem zamieszkania a szkołą podstawową mamy powiedzmy 200 metrów. 200 metrów. My woziliśmy nasze dziecko, a potem jeździł sam, na Daszyńskiego. To jest naprawdę, dla dzieciaka z drugiej klasy czy trzeciej klasy jest kawałek drogi. Jeżeli chodziło o później o gimnazjum, no cóż, najbliższe gimnazjum na Lotniczej, to jest 5 minut drogi, a my wybraliśmy gimnazjum przy pierwszym liceum. Dlaczego? Ano dlatego, że w gimnazjum przy Lotniczej znowu nie ma żadnej sali gimnastycznej, ani boiska nie było.
Czyli więc... pan proponowałby tę niedokończoną inwestycję przeznaczyć na salę gimnastyczną?
Ja proponuję, żeby nasi politycy i urzędnicy przestali, że tak powiem, bajdurzyć i niech się wezmą za naprawę tego, co ma wpływ na przyszłość naszego miasta. Przyszłością, jakby nie było, jest młodzież i dzieci. Po cóż nam wielkie stadiony i któż na nie będzie, już pomijam fakt, bilety kupował, prawda? Ale kto będzie grał, kiedy nie będzie tej młodzieży, która w szkole przede wszystkim, nasze talenty, będą się w jakiś sposób wykluwały te kurczaczki, które mogłyby się nauczyć w ogóle w grę w piłkę nożną. Szkoła i teren jest zamykany po lekcjach. Gdzie to mają na przykład dzieci z Zatorza? Mowa jest, że na przykład dzielnica jest patologiczna, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, bo widzę w ciągu 20 lat, jaka nastąpiła zmiana, prawda? Ale zmierzam do tego, że nie może być tak, że jest gimnazjum, tak? A gimnazjum nie jest choćby ogrodzone w myśl obowiązującej ustawy. Czyli tak, mamy pieniążki na przenoszenie budynków, mamy pieniążki na utrzymywanie portu. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, ale utrzymanie, a to też słyszałem od samorządowca i lidera Platformy Obywatelskiej, że utrzymanie Centrum Sportu i Biznesu roczne to jest 1 400 000 zł. To ja się pytam, na wszystko mamy pieniążki, nie mamy na salę gimnastyczną w szkole podstawowej, nie mamy na salę gimnastyczną w gimnazjum, nie mamy nawet na ogrodzenie płotu, tak? To na miły Bóg, na co w takim razie...
Co pan jako radny zaproponowałby zrobić tą niedokończoną budową?
No niestety, no wątków jest wiele. No przecież jeżeli nie szkoła, jeżeli przy najlepszym założeniu, że okazałoby się, z czym się absolutnie nie zgadzam, bo ilość dzieci, widzę ile jest na Zatorzu i jak tam funkcjonuje ta szkoła, naprzeciwko tej szkoły, czyli dosłownie 15 metrów po drugiej stronie, stoi przedszkole, 50-60-letnie, zrobione z płyty tekturowej. Nie wiem, czy pani była w ogóle na Zatorzu i jak to wygląda.
Mieszkałam przez pół roku na
Zatorzu. A, rozmawialiśmy chyba na ten temat kiedyś. Stoi w przedszkole z płyty tekturowej. Na miły Bóg, jeżeli nikt nie widzi, że to jest jakiekolwiek zagrożenie, albo że to jest w ogóle już nawet jak na XXI wiek nie wypada 100-tysięcznemu miastu, dlaczego nie zrobić w takim razie przedszkola, wybudować przedszkola i dokończyć tą budowę? I nikt mi nie powie, że się nie opłaca.
Czyli zrobić tam przedszkola?
Chociażby, pomysłów jest wiele. Wiem, że wiele osób pomyślało też o założeniu chociażby prywatnego przedszkola, prywatnej szkoły, tak? Dlaczego samorząd nie mógłby czerpać zysków z tego, prawda? Jeżeli nie wie, co z tym fantem ma zrobić, no cóż, może w takim razie niech sprzeda, niech wydzierżawi na 20-30 lat. Mi się wydaje, że wątków rozwiązania tego problemu jest mnóstwo. Najważniejsze, żeby tylko władza chciała. I tu dlatego uważam, że wielki żal i, że tak powiem, mogę mieć do obecnych radnych, ponieważ nie jako Elbląski Komitet Obywatelski, ale już półtora roku temu jako Elbląskie Forum Obywatelskie, którego jestem jednym z sygnatariuszy, został przedłożony projekt uchwałodawczy do Rady Miasta, że na przykład grupka, czy to by, bo to nie było ściśle określone, tylko jako pomysł, czy grupka 300 czy 500 osób pod jakimś pomysłem podpisuje się i poddaje to pod głosowanie. Radni automatycznie mają wiele mniej pracy i wiedzą, że jeżeli zagłosują za tym pomysłem, to jest tych 300 czy 500 mieszkańców, którzy popierają to, godzą się, a wręcz chcą, żeby to powstało, prawda? Niestety z niezrozumiałych przyczyn nie weszło to pod obrady, że tak powiem, Rady Miasta i zostało to oddalone, tłumacząc między innymi tym, że radni mają po to mandat, że mogą sami takie interpelacje czy propozycje składać, trzeba tylko dotrzeć do tego radnego, przekonać go i on wtedy mógłby to wnieść pod obrady Rady Miasta na sesji, z czym się osobiście trochę dziwię, no ale...
W którą stronę miasto, pana zdaniem, jako kandydata na radnego powinno zmierzać? Czy powinniśmy stawiać na kolejne duże inwestycje, na park technologiczny, na Modrzewinę?
Ja powiem tak, pomysły są fajne, tylko niezrozumiałych przyczyn ciągle zmierzamy w jakimś dziwnym zaułku, co się wiąże zresztą z decyzjami personalnymi, bo ja uważam, że hala, która już powstała, inaczej, ja uważam, że najpierw trzeba ratować to, co jest. Nie ukrywajmy, za 5 lat skończą się, powiedzmy, że tak powiem kolokwialnie, ochrona danych pieniążków na daną inwestycję z Unii Europejskiej i w pewnym momencie wszystkie te budowle, cuda techniki, nie wiadomo co, trzeba będzie utrzymywać z budżetu miasta. A ja się pytam, skąd weźmiemy wtedy środki, kiedy już dzisiaj wiemy i jest zaciągnięty jakiś dług, prawda, 40-milionowy, prawda, na funkcjonowanie. Więc ja uważam, że przede wszystkim absurdem jest to, co na przykład mianowanie dyrektora spółki Zarząd Portu Morskiego. To powinny być przede wszystkim profesjonalnymi, a dlaczego nie ogólnopolskimi, jakimiś ofercie znalezieni menadżerowie, którzy z zewnątrz by pokierowali to, prawda, i poprowadzili, i to miałoby jakieś, dawałoby jakieś wartości wymierne, a nie tylko było dla bycia, bo mówię, 1 400 000 zł, żeby utrzymać Centrum Sportu i Biznesu, i mówię, nie jestem do końca przekonany, czy kwalifikacje na przykład tych ludzi no są odpowiednie, prawda? No, krótko mówię, no nie wiem, czy są odpowiednie. To, że nie mogą być stanowiska, być obsadzane, że tak powiem, z klucza partyjnego, i dlatego ja uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby na przykład hala Centrum Sportu i Biznesu funkcjonowała prawidłowo i żeby się coś w ogóle działo.
Ale co można zrobić?
No mi się wydaje, że to zależy od menadżera. Dlaczego w takim mieście jak Elbląg nie mogłyby być inne imprezy kulturalne niż na przykład Mistrzostwa Świata w tańczeniu czy jakiś koncert, prawda? No przecież mogą być wystawy, mogą być...
Ale Mistrzostwa Świata w tańcu to jest chyba dobra idea.
Oczywiście, no ale chyba są raz w roku, tak? A rok ma 360 dni, to jest 54 tygodnie. Także mi się wydaje, że między tymi, że tak powiem, tymi wydarzeniami, które są, no jest mnóstwo miejsca i czasu do wykorzystania. Jeżeli chodzi o Port Morski, no nie tak dawno zresztą na łamach, bo nie ukrywam, że czytam tylko portal i info, było wielkim sukcesie o jakiejś soi, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd, w porcie morskim. Wielokrotnie zdarza mi się przejeżdżać i port jak stał pusty, tak stoi pusty, stoi 2-3 tiry.
Jakie ma Pan pomysły, propozycje, żeby to zmienić, żeby ożywić port?
Jeszcze raz podkreślam, propozycji i pomysłów jest wiele, zwłaszcza, że uważam i znam osoby z branży, że tak powiem, transportu morskiego, z którymi rozmawiałem wielokrotnie i na przykład, powiem szczerze, dziwię się, że Elbląg i Port Morski nie należy chociażby do podsekretariat portów bałtyckich. Dlaczego nie? Wiem, że 3-krotnie im to proponowano. Dlaczego nie należy? Dlaczego nie należy do tej elitarnej grupy portów morskich bałtyckich, gdzie jest kontakt jakiś, nie wiem, już pomijam towarzyski jakieś, prawda, ale przecież powiązania, wymiana, informacje, towary. Ale uważam, że jednym z... inaczej. Firmie Halex nie przeszkadzały żadne prawa i żadne, że tak powiem, załamania rynkowe ani cenowe, tak? Bił rekordy przeładunków. Tylko i dlatego, bo się wyspecjalizował w jednym przeładunku węgla. Węgla z Rosji. Nie wiem, czy Państwo zdaje sprawę, ale że na przykład do elektrociepłowni w Elblągu węgiel przyjeżdża z Gdańska tirem, ale wcześniej ten węgiel płynie z Kaliningradu do Gdańska. Tam jest przeładowywany i tirem przywożony do Elbląga. Dlaczego? Ja powiem tak, no, ja jako radny mam tyle pomysłów i proszę mi wierzyć. Nie chciałbym tylko, żeby mi ktokolwiek zarzucał, bo powie, że człowiek z 9 pozycji i zaczną wymyślać, że różnego rodzaju, że tak powiem, snuje teorie spiskowe i tak dalej. Nie. Ja, gdybym został radnym przy założeniu, uważam, że to jest całkiem realne i możliwe. No, cóż, mamienie, że tak powiem, wyborców, igrzyska się dopiero rozpoczęły. Wygra ten, kto albo przekona swoją osobowością i swoim działaniem do tej pory konsekwencją, albo ten, kto będzie lepiej bajki opowiadał, bo przecież jak się spojrzy na programy wyborcze i na programy ludzi, którzy oferują, że coś zrobią, to ja się pytam i proszę mi odpowiedzieć, choćby uśmiechem, skąd oni wezmą środki finansowe na zrealizowanie tych marzeń, bo ja nie wiem. Więc ja uważam, że najpierw należałoby naprawić to, co już jest i zaczął. Dobry temat jest też park technologiczny. Od samego początku twierdziłem i twierdzę i uważam, że jak najbardziej myśl i pomysł jest świetny. ale na pewno nie w tym miejscu, nie w takim wydaniu.
No już się tego raczej nie zmieni.
Nie zmieni, więc trzeba zrobić, żeby to funkcjonowało. Park technologiczny tylko w samej swojej zasadzie działania musi funkcjonować z myślą naukową i z wyższymi uczelniami. Ja się pytam, z jakimi? Bo przeniesienie zakładu produkcji okien z miejsca na miejsce to nie jest żadna nowa technologia.
Czy potrafi pan pracować w grupie? Bo praca radnego polega też na pracy w grupie. Czy potrafi pan uznać czyjś pomysł, przyjąć czyjąś argumentację?
Wielu może nie uwierzy, ale proszę mi wierzyć, że jestem zwierzęciem stadnym, identyfikuję się z grupą. W grupie staram się być lojalny, chociaż raczej przekonywać do swojej punktu widzenia. Nie ukrywam, że jestem zawsze szczery wobec własnej, że tak powiem, wizji i jakiejś logiki, która, albo intuicji, która mi coś podpowiada, ale chyba wielokrotnie udowodniłem, że tak, chociaż nie ukrywam, że jeżeli w grupie znajdują się jakieś czarne owce, to jestem jednym z pierwszych, który głośno i szczerze przede wszystkim i odważnie powie, że to nie jest normalna sytuacja i z tym fantem należy coś zrobić. Nie ukrywam, że z wieloma osobami wolałbym ciężko, że tak powiem, pracować i za uśmiech, niż z innymi osobami naprawdę zdobywać jakieś, nie wiem, wynagrodzenia finansowe, a prawdę mówiąc brzydzi się samego siebie. Zresztą jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie muszę się martwić, nie jestem od nikogo uzależniony.
To pozazdrościć?
No tak mi się wydaje.
Właśnie.
Ale jest to kosztem mojego życia rodzinnego, które, tak jak powiedziałem, nie ma też większego wpływu na mój punkt widzenia, chociaż to bolesne, bo czasami trzeba się zastanowić i czasami różnego rodzaju wskazówki albo z drugiej strony jakieś takie spostrzeżenia no, mogą człowieka zawahać, ale mówię, no jestem w tej kontrowersyjnej sytuacji, że no cóż, nie mógłbym inaczej, a wydarzenia sprzed lat mnie takiego skonstruowały. Kiedyś byłem bardzo delikatnym romantykiem, to chyba wszyscy ci, co mnie znają, a może jest to ciężko wierzyć, na przykład moim ulubionym filmem było Imię Róży z Seanem Connery, prawda? Także nijak nie pasuje do jakiegoś wojownika, no ale cóż, życie zmienia.
Mówi pan, że ma wiele pomysłów, nie chce pan zdradzać.
Ja powiem tak, jeżeli w każdym z tych tekstów, które napisałem, zresztą chodząc po mieście, jeżdżąc po mieście, czy spotykając ludzi, w formie jakiejś takiej, no bym powiedział, emocjonalnego takiego wrażenia, w każdym z tych tekstów jest rozwiązanie. Więc jeżeli ktoś umie czytać, jest na tyle, no jeśli, że tak powiem, absolutnie nie mówię nic pani, ale jeżeli ktoś to czyta i ja komuś coś zarzucam, prawda, no to, że tak powiem, odwrotnością tego wszystkiego, co ja zarzucam, jest rozwiązanie każdego problemu. I na te wszystkie problemy są rozwiązania. Pojąć nie mogę na przykład do dnia dzisiejszego, dlaczego most, który jest za ulicą Skrzydlatą, jest donikąd. No przecież wystarczyłoby kilka, że tak powiem, rozwiązań i dobrej woli, bo w tej chwili ten most jest tylko jakby dotarciem do Nowej Holandii, tak? Ale nikt się nie zastanowił, że mieszkańcy Elbląga, którzy zresztą w soboty i w niedzielę spacerują z całego Elbląga nawet, no bo jeżeli ktoś spożywa alkohol albo robi gryla gdzieś tam na terenie Nowej Holandii, wraca później, prawda, na pieszo, tak? Ale nikt się nie zastanowił i nikt tego nie pomyślał, żeby zrobić choćby przy tej drodze no chodnik dla tych ludzi, tak? Następny bardzo ważny temat, to po prostu już jest parodia. Na przystanku autobusowym na każdym rozkładzie jazdy jest napisane wyraźnie. Rozkład jazdy, na przykład autobus numer 8 czy 6 i pisze Łódzka Wieś. Do dnia dzisiejszego te rozkłady są drukowane i taka nazwa jest, Łódzka Wieś na przykład, bo to jest ten. Proszę mi wierzyć, że rozkłady jazdy nijak nie są dopasowane do niczego. A już w soboty, czy w święta i niedzielę jest rzeczą no, graniczącą z cudem dostać się z jednego końca na drugi koniec Elbląga.
No niestety radny chyba nie ma większego wpływu na rozkłady jazdy.
Ja powiem tak, jeżeli komunikacja miejska jest miejska, jeżeli jest to przedsiębiorstwo miejskie, no to jeżeli nie radny, nie prezydent, jeżeli nie radny, a bezpośrednio i prezydent nie ma na to wpływu, no to na miły Bóg kto ma wpływ na to. Jeżeli pisząc prośbę do prezydenta czy do Rady Miasta można wyegzekwować jeden czy dwa kursy, jak się czyta zresztą, że powstały nowe kursy tramwajowe,
na prośbę,
to jednym słowem można. Czyli można.
pierwsze zadanie, pierwsza interpelacja, którą będzie pan wznosił, jeżeli zostanie pan radny?
Wie pan co, jest tyle interpelacji, które ja bym chciał wnieść, że naprawdę proszę mi wierzyć,
na mnie... powiedzieć. Pierwsza sesja Rady Miejskiej. Proszę sobie to wyobrazić.
No, ciężko jest mi się wyobrazić, bo powiem szczerze, jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że nie ukrywajmy, Elbląski Komitet Obywatelski jest młodym ciałem. Osoby są, jakie są, z różnych względów. Mamy takie finanse, a nie inne na tą kampanię. To wina mediów, między innymi, i dziennikarzy, że z wielu radnych zrobiliście bohaterów i jakichś cudotwórców, a i że tak powiem, wiarygodne autorytety w kilku dziedzinach. I te osoby, bez względu na to, czy się o nich mówi dobrze, czy źle, z dziwnych względów jakiejś takiej parodii, psychologii tłumu uzyskują największe, że tak powiem, głosy. I to bez różnicy, czy to jest z jednej partii,
co
czy,
mówią,
czy z drugiej.
Ale ważne,
a że właśnie,
mówią.
Że mówią. I
to jest ta zasada.
No właśnie. No cóż, interpelacje. Nie chciałbym mówić, że będę robił tylko, gdybym został radnym, cały czas podkreślam, gdybym został radnym. Niewątpliwie wielkie, że tak powiem, wielki wpływ na to, co bym robił, miałoby moje osiedle. Choć nie ukrywam, że radny powinien zajmować się całym miastem i w sposób jakiś taki bardzo, że tak powiem, wybiórczy i konsekwentny powinien wiedzieć, co wcześniej, czym wcześniej się zająć, a czym później, prawda? No mówię, no choćby od portu morskiego, prawda? No trzeba coś z tym fantem zrobić. Nie może być tak, żeby spółka, która powstała w 1998 roku na zasadzie działania non-profit, czyli na miły Bóg, port morski ma nie przynosić zysków, w którym są zatrudnieni ludzie, prawda? Mało tego, kto wie, że port morski to jest ileś terenu, ileś budynków i pobierają za to dzierżawę i czynsz. I to jest jakby ich budżet. Ale oprócz tego jest przecież dofinansowany, czyli na dobrą sprawę, powiem pani szczerze, że całej załodze portu morskiego w ogóle nie zależy na ruchu w porcie, ponieważ teraz dostają wynagrodzenie i nie robią przysłowiowo, kolokwialnie można powiedzieć, nic. A tak będą przypływały statki, oni tylko będą dostawali tą kwotę, która im się należy. Inna sprawa, no chociażby Modrzewina. Pomysłów jest wiele, świetnym pomysłem uważam, chociaż też jestem w jakiś sposób emocjonalnie związany, że tak powiem, z osobą, która w tej chwili jakby to nadzoruje. To miało być coś, co w roboczym tytule miało Centrum Jakości Środowiska. Chodziło o badania takie analityczne, zresztą w tym miejscu, przy tak wielkim akwenie, jak jest chociażby Zalew Wiślany, Jezioro Drużno, niedaleko Bałtyk, jest wręcz rewelacyjnym, że tak powiem, ośrodkiem badawczo-naukowym. I to zwłaszcza, że chociażby pan profesor Kruk jest wybitną osobistością i doradcą w Unii Europejskiej o niewyobrażalnych wręcz kontaktach naukowych. I to jest szansa, że będzie miało to jakiś głębszy cel i sukces. No ale to jest zbyt mało, prawda? Zbyt mało. Nie ukrywam i cały czas, że tak powiem, akcentuję to. Jestem wielkim zwolennikiem, aby, jedni twierdzą nad rzeką Elbląg, nad kanałem Elbląskim, jak kto woli, powstał pierwszy ciąg, ten kamieniczek z Fischerplatzem, prawda? Czyli te wszystkie reprezentacyjne kamieniczki, które były przed wojną i które dosyć dobrze są zachowane, i dokumenty, fundamenty i fotografie. Pojąć się nie mogę, dlaczego w całym świecie, jak się jeździ po Europie czy gdziekolwiek indziej, wszystkie jakieś centra i powiedzmy takie fajne zagospodarowania powstają nad głównymi ciekami wodnymi. My mamy taki ciek, a te kamieniczki w żaden sposób, nikt nie chce się zdecydować, że powstał, i wymyślają po raz na przykład kolejny jakiś chory pomysł. To jest chyba, to ma nazwę park archeologiczny, tak?
Ogród
archeologiczny. No na miły Bóg, za miliony park archeologiczny. No to jest, ja powiem taki tymczasowo, bo jeszcze gdzieś przeczytałem, że pan prezydent powiedział, że będzie to jakiś pomysł tymczasowy. Czyli na tymczasowy pomysł wydamy ileś milionów, ponieważ są z Unii Europejskiej, tak? A dlaczego nie ogłosić bo jestem zwolennikiem ściągnięcia do Elbląga ludzi z zewnątrz, którzy inaczej spostrzegają, że tak powiem, nasze problemy i są spoza układów osobistych, bo z dużą dozą prawdopodobieństwa można nawet nakreślić taką mapę.
Dokładnie.
Tak, tak, tak. I proszę mi wierzyć. Ale jestem zwolennikiem ogłoszenia ogólnopolskiego, takiego konkursu architektonicznego, prawda, na zrealizowanie choćby tego pierwszego ciągu kamiczek. Tak samo, jeżeli chodzi o nabór chociażby menadżera, dyrektora, prezesa, różnie można nazwać, różnie to jeszcze można przekształcić, Portu Morskiego. Bo mało, że się będzie głośno mówiło. Ja uważam, że z wielu młodych, wykształconych, doświadczonych, nie po żadnym hotelarstwie, z jakimś tam językiem angielskim, nie wiadomo kim, specjalistą do spraw reklamy z Urzędu Miasta, tylko profesjonalistów, że tak powiem, z branży transportu morskiego, czy z branży w ogóle morskiej, który z całą, jestem o tym przekonany, z wielką chęcią i z przyjemnością przyjdzie i podejmie się tego wyzwania, tylko trzeba mu to umożliwić, prawda? Jeszcze jednym wielkim absurdem, to też muszę podkreślić, bo z pasją maniaka chciałem wyjaśnić i w żaden sposób nie udawało mi się, co się stało z mostem zwodzonym. Po wielu pismach, łączeniu wspólnych sił dowiedziałem się i o dziwo, i to też jest kolejny jakiś absurd, z zakładu komunalnego wówczas, bo tak to się nazywało, w dzień, w nocy z terenu ogrodzonego giną elementy, wielkie elementy mostu. Wielkie elementy mostu. Jest to napisane zresztą na waszym portalu, swego powstał artykuł, gdzie jest zamieszczone pismo prezydenta miasta. Giną elementy mostu. Jest prowadzone dochodzenie, wówczas prezydentem, jeżeli się nie mylę, był pan Dziewiątowski. Dochodzenie, że tak powiem, zostaje umarzone z powodu braku wykrycia sprawcy. Wówczas dyrektorem całego tego zakładu komunalnego był nikt inny jak ostatni, a obecnie emerytowany dyrektor Portu Morskiego. Więc ja się pytam, co to za jakieś parodie są? No, jeżeli ktoś się nie spełnia, że tak powiem, w jednej dziedzinie, tak jako dyrektor jednego przedsiębiorstwa, bo ja uważam, że to jest wielka porażka, nie mając, ja uważam, żadnych kwalifikacji, bo bardzo chciałbym się dowiedzieć, na przykład pan prezydent, na jakiej zasadzie, według jakich kryteriów obsadza na przykład tak ważne, ja uważam, i kluczowe stanowiska, no bo trzeba mieć według mnie jakieś wykształcenie w tym kierunku. Nie, na przykład inaczej uważam, jeśli chodzi o radnego, bo radny może być nawet, że tak powiem, no nie chciałbym, bo uważam, bo też mam kolegów, którzy pracują w zakładach oczyszczania miasta, ale może być przysłowiowy śmieciarz, ale może być też mecenas, adwokat, lekarz, czy nawet grabarz, bo w sumie liczy się osoba, idea, wiarygodność tej osoby, jakaś myśl, którą ona reprezentuje, prawda? No ale dlaczego dyrektorami tak ważnych instytucji powstają, że tak powiem, według mnie przypadkowe osoby, no bo jeżeli zwykły, jakiś przeciętny, ja mówię, ja personalnie do tych osób absolutnie nic nie mam. Ja nawet podziwiam albo i uważam, że pewnie te osoby nie miały innego rozwiązania, jak się zgodzić na te, że tak powiem, sugestie i propozycje zajęcia stanowisk. Ale no cóż, człowiek, który był jakimś podrzędnym specjalistą do spraw promocji, no może zrobić, w dodatku 2 miesiące przed wyborami, tak? Jako dyrektor, no to jest żałosne.
Wspomniał pan o członkach ECO, byłych członkach ECO, którzy przeszli do innych ugrupowań na czas wyborów. Którzy to są członkowie i jak pan myśli, dlaczego przeszli?
Ja powiem tak, cała inicjatywa polegała na tym, żeby stworzyć społeczność obywatelską i ruch obywatelski, tak? Czyli ruch odważny, odpowiedzialny, konsekwentny, a przede wszystkim chodziło o odpartyjnienie Rady Miasta, prawda? Osoby, które jakby podpisywała członkostwo czy deklarację wstąpienia do tego Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego, były na tyle dorosłe i na tyle funkcjonowały w tym społeczeństwie, no, że na pewno wiedziały, co robią i co podpisują. Więc jeżeli są osoby, a w całej tej działalności deklaruje się między innymi odpartyjnienie, ruch obywatelski, czyli Bóg, honor i ojczyzna, tak? Zwłaszcza, że jedna z pań jest z jakiegoś tam ruchu katolickiego i z niezrozumiałych przyczyn raptem startuje to na drugiej bardzo wysokiej pozycji, to ja powiem szczerze, dla mnie to jest potwarz. A druga sprawa, jeżeli 2 dni wcześniej rozmawiam z panią Hałunową i ona twierdzi, że nie może startować z listy, ponieważ jest bardzo chora, ponieważ i tam różnego rodzaju padają argumenty, ale stwierdziła, że jest bardzo niezadowolona, krytykuje obecną władzę, twierdzi, że będzie namawiała wszystkich innych i sama będzie głosowała na ECO. Po 2 dniach czytam w gazetach, że ona jest w dobrym samorządzie, to powiem szczerze, nie wiem, co mam o tym myśleć. I też bym chciał obalić pewien mit, że Lubelski Komitet Obywatelski jako jedyny miał brak kandydatów na radnych, ponieważ sam osobiście miałem propozycję, i to nie tylko ja, ale kilku naszych członków, startować choćby z Platformy Obywatelskiej od trzeciego miejsca włącznie.
Kto panu proponował?
Ja bym nazwisk wolał nie poruszać, ale jeżeli się Leszek Lewarowski odważy, czyli następny kandydat, który był bezpośrednio, ja byłem wielokrotnie na spotkaniach, ale bezpośrednio przeprowadzał rozmowę i ujawni, to w każdym razie rozmawiał z osobami nie jakimiś tam, tylko osobami jak najbardziej decyzyjnymi. Nie ma żadnej tajemnicy, że kilku członkom proponowano również z PiS-u i były prowadzone takie rozmowy, ale osoby były na tyle lojalne w grupie, że po prostu odmówiły. Jeżeli chodzi o mnie, czy o kilku innych, którzy zakładali to ECO, to nawet nie było o czym, prawdę mówiąc, rozmawiać. Także jak się też spojrzy na te listy kandydatów na radnych, widać wyraźnie, że, no powiem szczerze, bardzo mało jest prawdziwych członków tych partii, jeszcze w dodatku młodych. Chociażby pan Turlej, prawda? W Platformie Obywatelskiej, w okręgu pana Wcisły, na drugiej pozycji, też jest osoba, którą zresztą bardzo cenię i lubię i jak najbardziej uważam, że jest godna tego miejsca.
Ale pan ale Robert Turlej nie był związany z ECO. Pan Robert Turlej nie był związany z ECO.
Nie. Tylko ja mówię, że partie polityczne niekoniecznie też obsadzały, powiedzmy, swoimi członkami.
Ale to chyba dobrze, że się otwierają na obywateli.
Oczywiście, że tak, ale nie można w ten sposób zarzucać na przykład innym organizacjom. W dodatku to też jest dosyć istotne, bo ponieważ Lubelski Komitet Obywatelski nie korzysta z żadnych subwencji, ani żadnych dotacji, czy z pieniążków państwowych, tylko z bardzo skromnych składek członkowskich. Jeszcze w dodatku tylko nie kilku, że tak powiem, członków, bo no naprawdę ludzi nie stać. A to, co się dzieje, to raczej nie bym powiedział.
Dziękuję.
Ja dziękuję za wysłuchanie.